Ja, o, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, mam do czynienia, to jest część druga poprzedniego artykułu, poprzedniego mojego felietonu. Mam do czynienia z artykułem Timofieja Siergiejcowa, który zadał pytanie, co Rosja powinna zrobić z Ukrainą. A ja w tytule zadałem pytanie, co ja powinienem zrobić z Rosjanami. Czy ja? Ja nic nie mogę zrobić. Natomiast i to nie chodzi o pytanie, co Polska, co Europa, co świat powinien zrobić z Rosją. Bo to jest pytanie niesłychanie skomplikowane, wielopiętrowe. Odpowiedź na to pytanie jest wielopiętrowa i myślę, że nigdy nie będzie zgodności co do tego, co świat powinien zrobić z Rosjanami. Z Rosją. O, bardzo bym sobie życzył, ja, Wiesław Pik, bardzo bym sobie życzył, gdyby w efekcie tej wojny Rosja rozpadła się na kilkanaście niezależnych państw, z których każde będzie rościło swoje pretensje do bycia tym najważniejszym, żeby oni się sami zżarli nawzajem. Tak jak my, Polacy, potrafimy to robić od setek lat. Ale to oczywiście jest, marzenie ściętej głowy. Jak ja znam Rosję. A więc wracając do, schodząc na ziemię, wracając do tego artykułu, tego Siergiejcowa, omawianego w antypolskiej interii, pod tytuł Wizja Nowego Ładu. Nowego Ładu w cudzysłowie oczywiście. Siergiejcow pisze, że zaprowadzenie nowego porządku na zachodzie Ukrainy nie będzie możliwe, dlatego antyrosyjskie masy powinny udać się na te tereny pod groźbą kontynuacji wojny. Ciekawe, prawda? Tym samym wskazuje, że Rosja dąży do całościowego opanowania wschodu Ukrainy, gdzie w ostatnich dniach przeniosły się jej wojska, zaliczając fiasko w centralnej części kraju. Autor zaznacza, że nowa granica między wschodem a zachodem Ukrainy oczywiście byłaby strefą, gdzie musiałyby stacjonować wojska rosyjskie jako gwarant pokoju. Gwarant. Rosja gwarantem pokoju. Siergiejcow twierdzi, że proces oczyszczania potrwa 25 lat, a Rosja nie będzie miała żadnej pomocy z zewnątrz. Rosja zrobiła wszystko, co możliwe, by ratować Zachód w XX wieku. Ciekawe. Ciekawa teza. Biorąc pod uwagę, że ja znam historię II wojny światowej, to odnoszę wrażenie, że to Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone, swoją ustawą No Man's Land, chyba tak to się nazywało, uratował Rosję. No ale, wiecie Państwo, zawsze można odwrócić kota ogona. A teraz, cytuję dalej, teraz trzeba porzucić mrzonki o kontaktach z Zachodem i pójść własną drogą, patrząc w kierunku sojuszników, którzy od wieków są uciskani przez Zachód. Kończy swój wywiad. Wywód autor, malując obraz uradowanych z takiego obrotu sprawy Ukraińców. Przytoczona powyżej treść była przedmiotem tłumaczenia wyłącznie ze względu na jej szokujący charakter, ujawniający nastawienie rosyjskich mediów do tego, co się dzieje na Ukrainie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ani razu nie pada w tym tekście słowo nacjonalizm rosyjski czy szowinizm rosyjski. Ani razu. Ani razu. Cytuję dalej. Przedstawiony przez autora obraz świata to wymysł prokremlowskiej propagandy właśnie. Prokremlowskiej? Nie, nie rosyjskiego. Nie. To jest kłamstwo. To nie jest wymysł prokremlowskiej propagandy. To jest to, o czym Rosjanie marzą i myślą od zawsze. Maciuszka, Rosja ponad wszystko. Tak, tak samo jak Deutschland, Deutschland über alles. Więc to jest kłamstwo. Przedstawiony przez autora obraz świata to wymysł prokremlowskiej propagandy. To jest kłamstwo portalu Interia. No ale który stoi w rażącej sprzeczności z faktami. A proszę Państwa, 24, to dokończę, muszę to dokończyć, bo nie mam innego wyjścia, żeby być uczciwym w stosunku do Państwa, oczywiście nie w stosunku do tych śmieci z Interi. 24 lutego Rosja dokonała inwazji na niepodległą Ukrainę, dokonując na jej terenie masowych mordów i zbrodni wojennych. Ostatnie zdjęcia z Buczy dopełniają obraz tego, co Rosjanie robią na okupowanych terenach, siejąc terror i śmierć, choć w Ukrainie, na Ukrainie dokumentowane są rosyjskie zbrodnie. Kreml zarzeka się, że to są fake newsy i inscenizacje, za które wini Ukraińców. Narracja ta jest następnie kolportowana w media, skąd trafia do ludności, tworząc zakłamany obraz rzeczywistości. Wszystko. No i całe szczęście, że ta końcówka jest tak żałosna, że aż mam odruchy wymiotne, kiedy to czytałem. Miałem. I mam. Dobrze. A mili Państwo, więc tak, powtarzam jeszcze raz. W tym tekście, który jest pełen oburzenia, nie ma żadnych nawiązań do hitlerowskiej, goebbelsowskiej, niemieckiej propagandy z czasów wojny 39-45. Nie ma żadnego nawiązania. A nazistami, proszę zwrócić uwagę, to jest dosyć, to jest po prostu symptomatyczne. W tym artykule Interi, Di Interi, powtarzana jest tak naprawdę retoryka rosyjska. A naziści występują tylko po stronie ukraińskiej. To, że oni tam są, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Ale przepraszam bardzo. Dla mnie naziści występują przede wszystkim w tej chwili po stronie rosyjskiej. Rosyjskiej, nie ukraińskiej. Rosyjskiej. Faszyści, nie naziści, faszyści, czyli narodowi socjaliści, występują po stronie rosyjskiej. Owszem, również występują po stronie ukraińskiej. Natomiast nie mówienie o tym, nie pokazywanie obiektywnego stanu rzeczy, obiektywnie istniejącego stanu rzeczy, jest zakłamywaniem rzeczywistości. I tym właśnie zajmuje się Interia, Di Interia. Antypolska Interia. A Rosjanie, zwykli Rosjanie, uważają siebie za tych, którzy mają zbawić świat. No to powiedzmy sobie przynajmniej od to ma taką historię, że aż na, chciałem powiedzieć od 17 roku, 1917 roku, ale nie, znacznie wcześniej. Ten rosyjski mesjanizm jest znacznie wcześniejszy i na przykład występuje u Dostojewskiego. A co w tym jest dziwnego? Że to się dzieje na łamach mediów, rosyjskich mediów. To znaczy, że oni nie mają, że Rosjanie nie mają żadnych wątpliwości co do tego, jak powinni zlikwidować faszyzm ukraiński. Ale to, że ten faszyzm ma miejsce również u nich, to nie, jakoś tego nie widzę. No tak. I teraz pytanie jest takie. Teraz, moi Państwo, pytanie jest następujące. Jako, że to jest chiński kanał informacyjny, to ja zadaję sobie pytanie następujące. Otóż ci moi mini przyjaciele, którzy mnie z China Radio International, którzy mnie po prostu zwekslowali, którzy nie chcą o mnie słyszeć, dla których jestem łajdakiem, draniem i w ogóle człowiekiem, którego nie należy, o którym nie należy w ogóle myśleć. Jak oni się ustosunkowują do tego typu pomysłów? Bo powtarzam jeszcze raz, jestem chińskim nacjonalistą. A ponieważ znaczna część Chińczyków uważa swoją kulturę za kulturę, nie tylko kulturę, znaczy znacznie szerzej, uważa chińskość za coś tak niezwykłego w historii świata, że to aż trąci właśnie szowinizmem. Mówiłem o tym wielokrotnie, wcale nie wrzucam tego pod dywan, nie zamiatam tego problemu pod dywan, ponieważ ten problem istnieje w Chinach. Natomiast nigdy nie słyszałem, znaczy i nie tylko nie słyszałem, ale podejrzewam, że nigdy się nic takiego nie stało, że Chińczycy uważali inne narody za gorsze w tym sensie, że niewarte istnienia, tak jak Rosjanie. No ale cóż, historia cywilizacji chińskiej to jest 5000 lat. Natomiast cywilizacja turańska, do której zaliczam między innymi Rosję, Niemcy, cywilizację żydowską, Amerykanów, Japończyków, tak? Japończyków też. Ta cywilizacja, znaczy wyznawcy tej cywilizacji mają jedną wspólną cechę. Są szowinistami. Natomiast na pewno nigdy nie są, znaczy szowinistami w sensie dosłownym. Niemcy wybijali ludzi, zabijali miliony ludzi w wielu wojnach w XX wieku, a Rosjanie robili to tak często, jak to się tylko zdarzało, mogło im zdarzyć w ciągu ostatnich 250 lat. Żydostwo, no to sami Państwo widzicie, co wyprawia w Izraelu i wokół niego. Amerykanie w ciągu ostatnich 70 lat pokazali swoje oblicze właśnie turańskie. Czy można w jakikolwiek sposób porównać to oblicze turańskie tych wymienionych przeze mnie krajów z tym, z obliczem cywilizacji chińskiej, która bez wątpienia jest właśnie taką cywilizacją, która uważa, iż to tylko ona jest tą najwyższą formą cywilizacyjną? Oczywiście, że nie. Nie, z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że Chińczycy nigdy nie mordowali inne narody w imię wyższości, swojej wyższości. Owszem, zdarzyło się to Japończykom, Niemcom, Amerykanom, Żydom, Rosjanom, natomiast Chińczykom. A więc pamiętajcie Państwo, myślenie własnymi komórkami mózgowymi ma kolosalną przyszłość w dalszym ciągu. Dziękuję.